Witamy po przerwie na antenie Albo-Albo UJFM. Atmosfera bardzo gorąca. Dzisiaj będziemy chyba jeździć samym światopoglądem, jak widać, bo myślę, że warto. Dzisiaj zaprosiliśmy dwóch szczególnych gości. Panowie, panie Wojciechu, pan skończy swoją wypowiedź na temat kary śmierci. Przechodzimy do aborcji. Może od razu pan skończyć jeden temat i przejść do drugiego.
Oczywiście. Kara śmierci jest niehumanitarna. Kara śmierci prowadzi do tragedii, ponieważ są przypadki, gdy skazywani i jest to nieodwracalne. Ludzie okazują się później niewinni.
Jak dziecko.
Miał pan mnie przerywać. Jeśli chodzi o badania genetyczne, o których pan mówił. Badania DNA są uważane za pewny dowód w momencie, jeżeli mamy materiał porównawczy. Jeżeli wiemy, że dany materiał genetyczny został zabezpieczony w określonych warunkach i sąd uzna, i to już jest uznaniowe, i to jest na podstawie swobodnej oceny dowodów przez sąd, że ma to znaczenie dowodowe dla sprawy.
Czyli tu te można... pomyłki też sąd uznał po prostu uznaniowo, tak, że to tak, były pomyłki. Tak, czyli tak, to nie jest pewne, tak, że to były pomyłki.
Nic nie jest pewne, ponieważ sądy orzekają na podstawie dowodów.
Czyli nie wiadomo, czy były pomyłki.
I nie wiadomo, ile ludzi zginęło niewinnych.
No a wiadomo, że w Gdańsku zginęła niewinna kobieta.
Czy lepiej, żeby ginęli w tragicznych okolicznościach ludzie po to, żeby pan miał satysfakcję, że ktoś, kto popełnił zbrodnię, został zabity? No to jest po prostu...
Nie wiem, czy pan ma satysfakcję, że w Gdańsku zginęła niewinna kobieta, czy pan ma satysfakcję, że Kajetan P. poćwiartował niewinną kobietę? Ja nie mam satysfakcji, nie chodzi o to. Chodzi o sprawiedliwość i chronienie pan, obywateli.
Jeżeli będziemy się tak wtrącać i wcinać komuś w mówiony tekst, no to uniemożliwiamy wypowiedź. No ja tego nie robię, więc prosiłbym o wzajemność. Powtórzmy. Kara śmierci jest niehumanitarna, od kary śmierci odchodzi się i to jest trend ewidentny i nie podlega żadnej dyskusji. Ogranicza się ilość wykonywanych kar śmierci, nawet wydane wyroki śmierci bardzo często są zamieniane na kary dożywotniego więzienia właśnie ze względu na możliwość pomyłki. A więc skończmy z wracaniem do średniowiecza, bo właśnie taka krwiożercza tendencja do tego, żeby odpłacić krwią za dokonane zbrodnie, to jest czyste średniowiecze. No, jesteśmy w XXI wieku, powinniśmy troszkę już wyjść z tego typu archaicznego, anachronicznego myślenia.
Panowie, dostaniecie ode mnie 8 minut na rozmowę o aborcji. I my się nie będziemy wcinać. Dyskusja idzie doskonale. Pan Wojciech zaczyna. Rozpocznijmy igrzyska.
Rozumiem, że temat aborcji jest szczególnie gorący ze względu na projekt.
Przepraszam jeszcze, że przerwę oczywiście. Pozwolę sobie w pewnym momencie oczywiście przerwać, kiedy będziemy przekraczać czas.
Jasne.
Nie ma problemu.
Temat aborcji prawdopodobnie związany jest z tym, że został zgłoszony obywatelski projekt zaostrzenia prawa antyaborcyjnego w Polsce i ten projekt spotkał się z masowymi protestami kobiet. I jest to sprawa dla mnie oczywista. Jeśli stawia się zdrowie potencjalnego życia wyżej niż zdrowie i życie kobiety, bo tu mówimy o projekcie, według którego na przykład w stanie zagrożenia życia matki, a więc na przykład ciąży pozamacicznej, trzeba czekać, aż lekarz stwierdzi, że płód jest martwy, płód, który nie ma szansy być urodzony. I tu się zakazuje dokonania zabiegu, jest po prostu horrendalny. Bardzo ważne jest to, że kwestia dopuszczalności czy niedopuszczalności aborcji opiera się na przesłankach filozoficznych, na światopoglądzie, który różni ludzie mają różny. To nie jest weryfikowalne, to nie jest jednoznaczne. Dlatego też prawo karne nie może być, czy przynajmniej nie powinno, stosowane w tym wypadku. Jeśli chodzi o zakaz aborcji, jest to zakaz wyjątkowo perfidny, ponieważ uderza szczególnie w kobiety niezamożne. Kobieta zamożna, jeśli zajdzie w ciążę i zechce ją usunąć, wyjedzie za granicę Polski, do Słowacji, do Niemiec. W znakomitych warunkach, w klinice, zabieg zostanie przeprowadzony. Nikt o tym nie będzie wiedział, bo to nie wchodzi w żadną statystykę. Natomiast kobieta, której na to nie stać, a która będzie zdesperowana, pojawi się jak w świecie z felietonów Boya z lat 30. Czyli pojawią się jakieś ciotki czy babcie, jakieś szydła, jakieś wieszaki, krwawienia, śmierć. To jest absolutnie niedopuszczalne. Dlatego nie wtrącajmy się z prawem karnym tam, gdzie jest to kwestia wyboru filozoficznego, wyboru światopoglądowego.
Ale zaraz, to jeżeli w innym kraju obok można by było na przykład legalnie zabić męża, tak?
Ale nie
a
można.
W naszym kraju, ale gdyby można było, w legalnie
gdyby
zabić,
miała wąsa.
Gdyby można było, no rozumiem, że jest pan zdolny do abstrakcyjnego myślenia i pewna analogia no nie, jest
ale,
pewnym,
ale
jest pewną metodą, analogia
jest pewną metodą
rozumowania, nie, analogia jest pewną metodą rozumowania i myślę, że każdy racjonalnie rozumujący no, słuchacz to zrozumie. Jeżeli, nawet pan nie zna tego rozumowania, już pan krytykuje, co świadczy o tym, że nie chce pan
nie,
racjonalnie
po
podejść do problemu.
Jak to wygląda,
no więc gdyby, gdybyśmy, ale nie
wtrącę,
no my rozmawiam. Mamy dyskutować, proszę pana,
nie,
no, naprawdę, to nie jest
pan
nie zwykłe.
Pan przerywał wielokrotnie poprzednio,
ale teraz przerywać po to, żeby, ale teraz przerywam po to, żebyśmy dyskutowali. Zatem gdybyśmy w innym, gdybyśmy w innym kraju mogli, żona mogłaby legalnie zabić męża, a w naszym kraju by nie mogła. To dokładnie tego samego można by było użyć pańskiego argumentu, którego pan użył. Proszę dać mi skończyć. Tego argumentu, którego pan użył, że na tym tracą ludzie biedniejsi, bo ludzie bogaci, stać ich na wyjazd za granicę z mężem i tam zapłacenie seryjnemu płatnemu zabójcy, żeby zabił kobietę.
Kryminał.
Logicznie rzecz biorąc, pański argument jest absurdalny, że skoro w innym kraju coś można zrobić, to w naszym też musi być można, bo wtedy ci, którzy są bogaci, stać ich na wyjazd, a ci, co są biedni, nie stać ich na wyjazd. To jest oczywiście argument absurdalny. Tak samo jak absurdalnym argumentem jest twierdzenie, że może istnieć coś takiego jak państwo neutralne światopoglądowo. Równie dobrze można by było znowu dopuścić do zabijania dorosłych ludzi, bo to jest kwestia światopoglądu.
Ale pan ma obsesję czy, na punkcie tego zabijania.
No, rozmawiamy o zabijaniu. Wcześniej nie. rozmawialiśmy o karze
chce,
dla zabójców. Wcześniej rozmawialiśmy o karze.
Teraz
wcześniej,
pan mówi
rozmawialiśmy,
o zabijaniu mężów.
Wcześniej rozmawialiśmy o karze dla zabójców,
a teraz
rozmawiamy
pan chce
zabijaniu
mężów,
o zabijaniu nienarodzonych dzieci. Więc rozmawiamy o zabijaniu, więc wywnioskowywanie z tego, że jest jakaś obsesja o zabijaniu, jest delikatnie mówiąc odklejona od rzeczywistości. Więc wracając do meritum, twierdzenie, że może istnieć państwo światopoglądowe jest absurdalne, bo stwierdzenie, że nie można zabijać, czyli hołdowanie zasadzie nie zabijaj, jest oczywiście światopoglądem. Co więcej, stwierdzenie, że można zabijać i za to nie powinno się karać, też by było pewnym światopoglądem. Państwo zawsze opiera się na pewnym światopoglądzie i pewnych wartościach. Nie ma czegoś takiego jak państwo neutralne światopoglądowe. I całe w ogóle stwierdzenie, że należy wymierzać sprawiedliwość, albo w ogóle stwierdzenie, że należy karać ludzi za jakieś przestępstwa, za łamanie pewnych reguł, jest zawsze osadzone na pewnym światopoglądzie. Są ludzie, którzy są przeciwko więzieniom, są ludzie, którzy są za i tak dalej. No nie da się tego uniknąć, więc nie jest to absolutnie żaden argument. Tutaj się zgodzę, że oczywiście w stanie zagrożenia życia matka ma prawo w ramach leczenia siebie zaryzykować życie dziecka. Natomiast jeżeli pan chce tak po prostu pozwolić na aborcję, to ja chciałbym pana zapytać, od którego momentu chciałby pan pozwolić, dokładnie proszę mi powiedzieć, od którego momentu można zabić dziecko w brzuchu, a w który moment powoduje, że już nie można i coś wtedy się takiego magicznego dzieje. Dokładnie który to jest tydzień, na jakiej zasadzie?
I może w tej chwili przejdźmy do jakichś konkretów. To, co pan opowiadał oczywiście o zabiciu męża gdzieś tam za granicą, to jest kompletny nonsens, bo nigdzie
dla lewicy nie ma... logika jest nonsensem.
No przepraszam, mogę równie dobrze powiedzieć, że dla prawicy nie istnieje empatia i logiczne myślenie.
Profesor Wolniewicz, profesor filozofii powiedział, że z licznych ujemnych cech lewactwa najwydatniejszą jest głupota. No i to,
ale widzi pan, jeżeli pan nie ma
zaprzeczanie prostej analogii logicznej, no to jest
no
generalnie
w tym momencie,
właśnie uwydatnianie tej ujemnej cechy.
I w tym momencie pan pokazał, że nie jest w stanie dyskutować na argumenty, tylko zaczyna pan operować inwektywami. No jeżeli tak to się dzieje, no to po prostu wynika z braku jakichkolwiek sensownych podstaw pana twierdzeń. No i dlatego musi się pan uciekać do agresji słownej. To zresztą jako swego rodzaju dygresję powiem, że obserwując na przykład dyskusje internetowe, wypowiedzi członkiń i członków partii Razem charakteryzują się kulturą i merytorycznością. Natomiast wypowiedzi kolegów głównie, bo to głównie są chłopcy, jeżeli chodzi o zwolenników partii Korwin, no operują wulgaryzmami, agresją. No i tu właśnie mamy przykład.
Ostatnia minuta, pan panowie.
Ale gdzie była, gdzie był wulgaryzm i gdzie była agresja? Przepraszam bardzo.
Mówiłem o
wulgaryzmach. W którym momencie?
Mówiłem o wulgaryzmach, jeżeli
ale powiedział tak, jak tutaj ja przedstawiłem. To proszę o jeden
agresji,
przykład.
Natomiast o agresji słownej, którą pan przed chwilką ale powiedział.
Proszę zacytować moje moją agresję słowną.
Dobrze, ale poczekajmy.
O głupocie i o lewactwie.
Ale jak powiedzieć, że coś jest głupotą, to jest agresja i powiedzieć, że coś jest lewactwem? Bardzo się cieszę, że pan uważa określenie lewactwo za obraźliwe. To jest akurat duży postęp tej dyskusji.
A wie pan, co to znaczy lewactwo i skąd się to wzięło? To
zostało
wymyślone przez propagandę komunistyczną.
Przez propagandę komunistyczną, stalinowską został wymyślony faszyzm, którym się nazywało każdego, kto myślał nieprawomyślnie.
Lewakami nazywała właśnie propaganda sowiecka ludzi, którzy wyznawali lewicowe poglądy, ale nie byli związani z trzecią międzynarodówką. A więc
to ja mogę powiedzieć panu, jak definiuję lewactwo. Dokładnie mogę powiedzieć. Dokładnie pan się w lewactwo wpisuje. Dokładnie wszystkimi swoimi poglądami.
Czyli możemy prawactwa tak
lewactwo to jest,
użyć, lewactwo to jest wpisuje dokładnie lewactwo to jest prawackie ze wszystkimi.
Lewactwo, ja jestem prawakiem jak najbardziej. Lewactwo to jest nieokiełznana chęć zmieniania świata, nie biorąca pod uwagę natury ludzkiej. I to, co państwo robią, jest oczywiście niebraniem pod uwagę natury ludzkiej. Na przykład próbowanie wyrównywania szans nie bierze pod uwagę natury ludzkiej, w której ludzie są różnorodni i różnią się i szansami, i różnym statusem. Nie wiem, dlaczego państwo chcą wyrównywać szanse tylko ekonomiczne, a nie chcą państwo wyrównywać szanse w kwestii kobiet. Niektórzy nie mają kobiety, niektórzy mają ładniejsze, niektórzy brzydkie. Pytanie, kiedy wasza lewacka partia będzie na tyle w wyrównywaniu szans konsekwentna, że każe wszystkim porówno korzystać z wszystkich kobiet, żeby nie było nierówności. To jest właśnie absurdalne lewactwo, które charakteryzuje waszą partię.
I właśnie kolejny przykład niepotrzebnej i bezsensownej agresji świadczącej o braku argumentów.
No, panie Wojciechu, ale bardzo proszę jeszcze tak szybko powiedzieć o tym momencie, kiedy...
Jasne.
Tak bardzo, bardzo króciutko.
To trzeba by odesłać pana Konrada do podręcznika biologii. W ogóle mówienie o tym, że po zapłodnieniu jest to dziecko, jest to kompletny nonsens biologiczny. Zupełnie tak samo jak jajko nie jest kurą czy kurczakiem, tak samo zapłodniona komórka jajowa nie jest dzieckiem. Kiedy to się zaczyna?
Gromadą komórek, rozumiem, tak?
Na początku jest to...
A wie pan, że pan też jest gromadą komórek?
Tak, dokładnie.
Wielu komórek, jestem, tak. No to jaka ilość komórek tworzy człowieka?
Nie ma takiej granicy.
Nie ma takiej granicy. Nie ma takiej granicy, więc czemu można zabić dziecko, na przykład w brzuchu, a nie można zabić tego samego dziecka 5 minut później, kiedy wyjdzie z brzucha?
Przede wszystkim, dlaczego
miejsce zamieszkania jakiegoś organizmu?
Zdaje się, że to był czas na moją wypowiedź, panie Konradzie. Przede wszystkim nie jestem jakimś zwolennikiem aborcji. Ja mówiłem o tym, że prawo nie powinno karne regulować spraw, które są niejednoznaczne filozoficznie, wartościowo.
No ale zabicie miesięcznego dziecka jest niejednoznaczne, jak zabicie dziecka jeszcze w brzuchu.
Nie, ponieważ to...
To co się stało takiego w momencie, kiedy dziecko w brzuchu wyszło poza brzuch? Co się przez te kilka godzin stało, co powoduje, że wcześniej można je zabić, a później nie można? No proszę mi to wytłumaczyć. Co się tam takiego magicznego stało, że nagle to dziecko zyskało prawa człowieka?
Nawet w systemie prawa cywilnego dziecko, zanim opuści organizm matki, jest to tak zwany nascitorus, czyli jest
Bo prawo teraz tak stanowi, ale dlaczego?
Ale zawsze tak
to
stanowiło.
Proszę powiedzieć, dlaczego 5-miesięczne dziecko w inkubatorze ma prawa człowieka, a 5-miesięczne dziecko, które nie jest wcześniakiem,
ponieważ
nie ma?
Ponieważ może żyć, ponieważ ma wykształcony system nerwowy.
Zaraz, nie. Wcześniak w inkubatorze dokładnie jest taki sam jak dziecko w brzuchu, tylko wcześniej wyszedł.
A kto powiedział, że 5-miesięczne dziecko może podlegać aborcji?
Pan powiedział, że nie ma granicy. Skoro nie ma granicy, to od kiedy kiedy chce pan zezwolić na aborcję? Od kiedy?
Do końca pierwszego trymestru, tak to jest przyjmowane w większości prawodawstw krajów, które dopuszczają aborcję.
I w tym momencie niestety będę musiał skończyć tutaj tę całą dyskusję.
Będziemy musieli.
A faktycznie, przepraszam oczywiście, zapomniałem, Łukasz, już w toku tej całej dyskusji o tym wszystkim. Mianowicie chyba będziemy musieli zaprosić nasi gości jeszcze raz, żeby dokończyć tę dyskusję, bo mi się na przykład podobało, nie wiem jak tobie.
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej zaprosimy naszych gości jeszcze przed końcem roku akademickiego, czyli prawdopodobnie będzie to w czerwcu. Mam nadzieję, że tutaj wyrażą zgodę.
Jak najbardziej. Myślę, że panowie nie będą mieli nic przeciwko.
Teraz ze względu na to, że nadchodzą sejmowe heheszki. Tak. Będziemy musieli zakończyć nasz program. Dokładnie. Przemysławie, czyń swoją powinność.
W takim razie dziękuję wszystkim za bycie tutaj z nami. Naszymi gośćmi byli Konrad Berkowicz, partia Korwin.
Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
I Wojciech Kasberuk, partia Razem.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
Cześć.